Cześć, kadr ci w oko 183. Cześć Mateusz.
Cześć Andrzej.
I co, jest majówka. Może jakbyście słuchali 4 maja, to byście pomyśleli, że zrobimy o Gwiezdnych Wojnach, ale nie zrobimy. Tylko sobie teraz zrobimy kolejny zwykły odcinek. Mamy w sumie po jednym komiksie, można powiedzieć. Ale trochę tak, tam newsów się zebrało.
No, garść newsów, garść zapowiedzi. Będzie trochę o zbiórkach, o crossoverach. Więc taki dosyć przekrojowy odcineczek. Sam raz na majówkę.
Tak, w sam raz na majówkę. To co, zaczniemy od polskiego podwórka, od kultury gniewu i nowego katalogu. Tak, znaczy, może nowego, nawet... tak, nowych zapowiedzi, o, tak, tak powiedzmy sobie.
Tak, powiedzmy, zaczęło się w sumie od Jerzy Jerzego, bo to chyba przez autorów troszeczkę wyszli przed szereg, zapowiadając, że ukaże się zeszytówka z przygodami Jerzy Jerzego i to było bardzo zaskakujące. Nie wiem, jak dla ciebie.
Tak, bardzo, zdecydowanie.
Dlatego, że wiesz, wychodzi ta kolekcja, która jeszcze czeka na piąty tom, żeby się domknąć i raczej byś się spodziewał, że jak będą jakieś nowe rzeczy, to w tym. Szczególnie, że Jerzy gdzieś tam się ukazuje w jednym z relaksów i pomyślałbyś sobie, dobra, no to jak wyjdzie ta kolekcja, no to ta zeszytówka może zebrać te rzeczy z relaksu, no bo nie każdy relaks kupuje, a chciałby na przykład przeczytać, ale nie, okazuje się, że to w ogóle mają być jakieś nowe historie. I w tym roku wyjdą dwa zeszyty, z tego jeden już za chwilę na komiksowej Warszawie, więc fajna niespodzianka, nieoczekiwana niespodzianka. A w międzyczasie pojawiły się zapowiedzi na maj i czerwiec od Kultury Gniewu pozostałe.
Tak, czy jest coś, na co konkretnie czekasz? Bo powiemy sobie może tylko o tytułach, które nas tak super, super zainteresowały, a jeśli chcecie posłuchać dokładnie o całości zapowiedzi, to odsyłamy was na YouTube'a, na kanał Kultury Gniewu, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak Szymon Holzman prezentuje zapowiedzi i o nich opowiada.
Tak, skoro wydawcy podejmują już tego typu działania, czas i energię na to poświęcają, no to nie będziemy im jakby
zabierać. No i 100 razy lepiej to robią, no bo i sami wiedzą, co wydają, więc...
Tak, dokładnie, więc odsyłamy do nich, natomiast jeżeli chodzi o to, co nas najbardziej interesuje, to z tego, co sobie wynotowałem, to głównie polskie rzeczy, czyli nasze rodzime, bo będzie Wahanara Jerzego Wróblewskiego, rzecz, która się ukazywała jeszcze w tych pierwszych relaksach. Mhm. A okładka, której zremasterował, to chyba będzie najlepsze słowo, Krzysztof Owedyk, czyli Prosiak. I to jest też fajna rzecz, bo wrzucił tego posta dzisiaj, więc w końcu jest coś, o czym możemy mówić na bieżąco, a nie, że wiesz, wrzuci to jutro, jak już no, będzie po nagraniu. I więc fajnie. Będzie nowy Miś Zbyś, będzie kolejny komiks Jacka Świdzińskiego i będzie drugi tom Wiedźmuna, bo już trochę lat od tego pierwszego minęło i chyba od razu do druku będzie pierwszego, bo gdzieś tam mignęły mi te dwie okładki, więc fajnie. No i tak jak wspomniał Andrzej, to zapraszamy na kanał Kultury Gniewu, tam dowiecie się więcej i lepiej.
Tak, dokładnie. Ja się bardzo cieszę na właśnie festiwal Jacka Świdzińskiego, który ukaże się 20 maja, ale też na lekcję aktorstwa, która jest od Nikodemasa, autora też Sabriny i Beverly, wcześniej wydanych. Myślę, że to też będzie bardzo, bardzo ciekawa rzecz.
No, bardzo przekrojowe w ogóle, bo tak naprawdę i dla młodszych, i dla tych starszych, i dla tych pośrodku coś się znajdzie, więc całkiem fajna oferta.
No i zawsze fajnie, że Miś Zbyś nadal wychodzi i kolejne rzeczy się ukazują. To zawsze, zawsze jaranko. Dobra, to jedne zapowiedzi mamy. Czy powiemy sobie teraz o drugich zapowiedziach?
Tak, powiemy sobie o katalogu Egmontu, który jakby zawsze, gdy wychodzi katalog Egmontu, to jest jak szeroko dyskutowane, to jest takie duże wydarzenie w komiksowie. Natomiast my chyba z Andrzejem nie prezentujemy na to tak bardzo dużego ciśnienia, takie odnoszę wrażenie. No wiadomo, kolejny dzień w biurze, nie? Po prostu no, kolejne zapowiedzi, każdy coś zapowiada, na jedne rzeczy czeka się bardziej, na inne mniej. Powiemy, jak to wygląda z naszej perspektywy, co nas najbardziej interesuje, jak was coś szczególnego zaskoczyło, zainteresowało, to podzielcie się w komentarzach.
Tak, dokładnie.
To kto zaczyna, ja czy ty?
No mogę ja zacząć.
No to jedziesz.
W takim razie, no w październiku będzie nowy Asterix, okładka jeszcze jest w planach, można powiedzieć.
Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale no, żeby też słuchacze, chciałem powiedzieć, czytelnicy, słuchacze wiedzieli, Andrzej wynotował swoje, ja wynotowałem swoje i nie wiemy, który z nas co sobie tak, wynotował, co go najbardziej wiemy, interesuje.
I ja się zastanawiam, co mam tutaj napisane, bo... A dobra, już wiem, co to jest. To zaraz jaki? Powiem.
Wiesz, jak już zacząłeś od Asterixa, to już widzę, że będziemy mieli dużo zbieżności.
Tak, no ale bardzo się cieszę zawsze na Asterixa, no nie zawsze się cieszę z rezultatów, to wiadomo, ale no zobaczymy co wyjdzie. Premiera jest zapowiedziana na październik. Potem co mam? Mam napisane Kaiko angielski XD. I tu chodziło mi, że nadal nie ma angielskiej wersji Kajka i Kokosza, to zawsze beka.
Która ma długą historię.
Tak, bardzo, bardzo długą historię. W ogóle bardzo dużo komiksów, które sobie wynotowałem tutaj, ma premierę w październiku. Następną rzeczą jest Fantastic Four Full Circle, które ma wyjść w październiku w Polsce. No i jedyne, czego się obawiam w przypadku tego komiksu, no to jest jego cena, bo to jest w tym... czymś tam, jakaś dziwna nazwa tego Marvela jest.
To jest Marvel Limited. Marvel Limited, tak Egmont nazywa tą serię i tak, zwróć uwagę to, co już chyba przy ostatnim katalogu Egmontu mówiliśmy, że te zapowiedzi nie mają cen.
Niektóre mają.
I niektóre, te, które przychodzą za chwilę, że Egmont już może mieć umowę z drukarnią, wiesz, jest w stanie te koszty utrzymać na sztywno, ale to, co wychodzi październik i koniec roku, to tych cen nie ma. No bo znów, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie ceny będą papieru druku i tak dalej pod koniec roku. Szczególnie to widać przy tych epikach, które Egmont wydaje i których też trochę nowych zapowiedział, że 199 okładkowo, a następne pod koniec roku nie mają ceny, czyli może być jeszcze więcej.
No tak, dokładnie. No ale to jest moja główna obawa przy tej fantastycznej czwórce. I to się zapowiada na świetny komiks. Same dobre rzeczy słyszałem. Fajnie, że wychodzi po polsku. Mam nadzieję, że będzie mnie stać, żeby go kupić tak naprawdę. Dobra, dalej Super Hero mamy. Nightwinga, który w sierpniu, to bardzo dobra seria. Czytałem sobie zeszytówki amerykańskie. Jack z baśni pojawia się w czerwcu. Ja jestem wielkim, wielkim fanem baśni Billa Willinghama, dlatego na Jacka się wstępnie cieszę, tak można powiedzieć. Shade the Changing Man od Milligana, to jest zawsze kozak, to wychodzi w październiku. No i dwie ostatnie rzeczy, które mnie cieszą, to jest Homer Johnson, chociaż ta cena 179 zł to...
No już około 130 na gildi jest.
Okej, okay, no wciąż nie mało. No znaczy, to jest na pewno kasy, no. grube gówno, można powiedzieć. Natomiast to jest bardzo dużo pieniędzy. Nie żebym oczywiście mówił, że powinno być tańsze i tak dalej, bo domyślam się, skąd się bierze cena. Po prostu to jest sporo pieniędzy.
Wszyscy wiedzą, jakie są realia, a my tak już od dobrych kilku lat mówimy, że to będzie tylko drożej. No. Takie mam wrażenie, a no... Fakt, że jeszcze te 3-4 lata temu za tą cenę miał być dwa takie tomy. Bo one tam w okolicach 80 zł na gildii były, 70, wiesz, jakaś promka trafiła, więc tam dodając niewiele więcej byłyby dwa. No ale niestety realia są teraz takie, że...
No fakt faktem, mogłeś bardzo łatwo za 9 dych kupić taki grubaśny komiks, nie?
No 9 dych to one miały okładkowo chyba nawet. Nie chce mi się teraz sięgać po pierwszego Hellboya, ale tam przypuszczam było coś koło tego. A, nieważne.
Tak czy siak. No, cieszę się na Homera Johnsona, tak samo się cieszę na Baltimore, który jest chyba jeszcze o dychę droższy, więc tam 189 zł. I tak. Dwa tomy Baltimore, jeden w czerwcu, jeden w listopadzie.
I to wyjdzie już całość.
Tak. I cieszę się na grudniowego Nieśmiertelnego Hulka, o którym będę mówił w tym odcinku.
Okej. Okay. To ja mam tego trochę więcej niż ty. Jestem zawiedziony.
Zapraszam.
Że nie wypowiedziałeś jednego tytułu, ale to po kolei. Kajko i Kokosz, nowe przygody dopiero w przyszłym roku i zastanawia brak Kajtka i Koko kolorowego. Po tym lodejskim kryminale spodziewać by się można było, że w tym roku coś jeszcze będzie, a tu nie. No we wrześniu nowy Idefix, który jakoś tak szczególnie mnie zachwycił, ale przy okazji duetu gościnny Uderzo, no to mamy też Benjamina, który już za chwilę w czerwcu i będzie wznowienie Janko Pistoleta. Co potem, jak wznowiono Umpapę, będzie właśnie ten Benjamina i Luke Junior, no to mamy taki komplet. Więc bardzo fajnie, że Egmont to domyka. Będzie kolejny Miki z Glenadu w listopadzie, czyli Straszna Wyspa i w ogóle Kaczkomyszy bardzo mocno stoją. Będzie Jakari we wrześniu i w grudniu, więc fajnie. Mangowe tytuły, na które Egmont teraz tak coraz więcej kładzie jakby nacisku. Co prawda to są jakieś mangi, adaptacje czegoś mangowe, tak jak ostatnio tych Gwiezdnych Wojen, ale bardzo fajnie, że wychodzi manga na podstawie miasteczka Halloween w październiku. Ja mam bardzo duży sentyment do tego filmu i z chęcią się zapoznam. Spider-Man mocno, bo regularna seria, będzie jeszcze drugi tom w listopadzie Spider-Mana Straczyńskiego, kolejne epiki, w tym Maximum Carnage, który bardzo, jest bardzo słabym eventem, nie oszukujmy się, ale ludzie mają bardzo duży sentyment do lat 90., do tego czasu, kiedy wychowywali się na komiksach i właśnie w TM Semiku Maximum Carnage się ukazywał. Więc dla mnie to taki ideolo komiks, który mógłbyś sobie wypożyczyć z biblioteki, przeczytać, powspominać i oddać. Bo wydawać na to kasy to tak średnio. Będą też kolejne epiki Punishera i Wolverina. Będzie Marvel Zombies, które już od dawna było wyczekiwane. Będzie Spider-Man Noir.
A powiedz mi proszę odnośnie Marvel Zombies. Mhm. Bo widziałem właśnie zapowiedź tego Marvel Zombies i miałem mieszane, w sensie mieszane uczucia. To jest komiks, który jakby dużo szumu narobił, prawda? Bo w czasach, gdy wychodził, o, to było coś nowego i tak dalej, nawet miałem figurkę tego Spider-Mana zombie. Ale nie wiem, czy on już się nie zestarzał. W sensie, czy to nie jest tak samo, jak moim zdaniem będzie z Metalem, z DC? Że to był jakby produkt tej chwili, w której powstał.
Tak, pamiętasz, że był taki okres, kiedy wszystko było zombie? I to gdzieś tam z Walking wyszło, wszystko po prostu było zombie. I to było też na tej fali, to Marvel Zombies. Był trochę szokujący, był trochę świeży na tamte czasy. Czy się zestarzał? Trudno mi powiedzieć. Gdybym go teraz miał usiąść i przeczytać, to przypuszczam, że po kilku stronach bym ocenił. Tak z pamięci to nie jest.
Znaczy właśnie nie wiem, czy on się zestarzał, bo to wiesz, nie ma chyba jeszcze takiego przeskoku, jak na przykład te komiksy z lat 80. czy już no nie mówiąc o 70., gdzie zupełnie inaczej się tworzyło to superhero, tylko że on był taki super zmieniający dużo, bo był świeży, a teraz jest już taki przejedzony, nie? Bo bardziej o to mi chodzi. Historia taka sama.
Patrząc na to, co teraz wychodzi z Marvela u nas po polsku, no to ciągle będzie to coś nowego i innego. W porównaniu, mówię, do tych rzeczy, które Marvela teraz u nas wychodzą.
No tak,
przypuszczam, że swoich odbiorców znajdzie na pewno.
Nie, no to w to nie wątpię. Plus dużo osób na przykład, jeśli nie znało języka, nie miało okazji przeczytać prawdopodobnie Marvel Zombies.
No na przykład. Więc pewnie jak się dobrze sprzeda, to mogą pójść następnymi tomami. Jak się nie sprzeda dobrze, to mogą poprzestać na tym pierwszym i nikomu się tam nic nie stanie.
Znaczy myślę, że ogólnie można było poprzestać na tym pierwszym i nikomu by się nic nie stało.
Też prawda, zgadzam się. Co będziemy mieli jeszcze? Będzie z Marvel Deluxe New Mutants Claremonta Sienkiewicza. To bardzo dobra seria. Fantastic Four, o którym ty wspominałeś, i będzie Mroczne Odbicie, które już zostało wydane jako DC Deluxe, ale tym razem będzie jako Batman Noir, więc w duży, wielki format, czerni i biel, a to jest świetny komiks, więc fajnie, że wraca chociażby w takiej formie.
No, tu mógłbym z tobą polemizować, znaczy uwielbiam ten komiks, mam go w zeszytach, ale wiem, czy on potrzebuje edycji Noir.
Moim zdaniem nie potrzebuje. No. Był wydany w kolorze w DC Deluxe i ja bym wolał nawet, żeby oni go dodrukowali w DC Deluxe, ale skoro się na to nie zanosi, no to już wolę mieć to niż nie mieć wcale na tej zasadzie.
No chyba, że dostaniesz taką cenę, że i tak nie będziesz miał.
No to wiesz, to i tak będzie koło 200 z groszami, nie? Bo to jest Noir.
Ale co to są za...
No, które wiesz, nie będą później dodrukowywane i super, limited, duper.
Nie, zwłaszcza, że wiesz, to jest bardzo fajny komiks z bardzo fajną historią, ale to nie jest dzieło sztuki takie.
Więc
takie,
powinien być dostępny.
Tak, bo to jest po prostu dobry komiks z Batmanem. No i nie oszukujmy się, że takie rzeczy... A dobra, może wymyślam, to są
nie,
czyjeś
zgadzam
pieniądze.
Się z tobą, wolałbym, żeby to było w DC Deluxe i tyle, no ale jak dają, to
ja bym to wolał, żeby było w miękkiej, no ale dobra, to no. Wiem, że jestem bardzo odosobniony w Polsce w temacie tego, że wolę miękką okładkę.
Tak, no, ale co zgadzamy zrobić? Się. Będzie ten Nightwing Toma Taylora, o którym wspominałeś, będzie klasyczny Batman po Nightfallu, więc No Man's Land, jak to ziemia niczyja, więc w końcu się też wielu czytelników doczeka i tego. Będzie niespodziewanie Batman Spawn, chociaż to jest komiks, który jest żaden i który się nie nadaje absolutnie do czytania, jedynie do oglądania, ale znów magia TM Semika zrobi swoje i ten komiks się na pewno bardzo dobrze sprzeda.
No, czasem trzeba wydać coś na sprzedaż, nie?
Shade the Changing Man Petera Milligana i bardzo lubię to określenie literackie Vertigo. Literackie Vertigo to jest kozak. Więc fajnie, że jest poszerzana ta oferta, jeżeli chodzi o Egmont. No i tak, wypisałem sobie, że będą te dwa tomy Baltimore w czerwcu i w listopadzie. To jest wzorowane na omnibusach, czyli te dwa tomy zamkną nam całość. 41 zeszytów. Będzie sporo Star Warsów. Rusza drugi cykl Bradla we wrześniu. I to, czym mnie rozczarowałeś, Andrzeju, że nie wspomniałeś o tym, że ukaże się trzeci tom Usagiego w kolorze, czyli Wojna Tengu.
No to nie sam wierzę, się rozczarowałem. Musiałem jakoś przeskoczyć. Tak, tak, bardzo czekam.
Więc tak, będzie Wojna Tengu. Plus Chibi Usagi, ale to przesunięte chyba, bo to już pamiętam, miał mieć jakiś czas temu premierę. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o katalog Egmontu.
Tak.
I tu też chyba możemy odesłać na kanał Egmontu, Tomasz Kołodziejczak tam co sobotę również dzieli się nie tylko zapowiedziami, ale tam różnymi spostrzeżeniami na różne tematy, więc jeżeli chcecie śledzić na bieżąco ofertę Egmontu, to też jak najbardziej odsyłamy tam.
Jak najbardziej. Plus, Jezu, mam nadzieję, że nikt nie będzie tego drukował, stary, 300 stron makulatury.
Nie ma sensu, szczególnie, że te katalogi Egmontu, wiesz, one zawierają wszystko. Nawet mnóstwo rzeczy, które już są niedostępne w sprzedaży, wydali to lata temu, ale po prostu jest to w tym katalogu. Nie wiem po co. I potem, jak chcesz wyłapać nowości, to musisz scrollować przez 50 stron, wiesz, jakichś staroci.
No tak, właśnie.
Szkoda, że nie ma katalogu, który wyłuskuje tylko nowości, tak jak w przypadku innych wydawców. Byłoby nam trochę łatwiej.
No, znaczy nie jest to też aż tak trudne, no tylko pożera więcej czasu, jak się przekopujesz przez rzeczy, które... To jest klasyk, ale nie możesz go kupić. Kiedyś na jednej stronie, która sprzedawała Joja, mieli strasznie stary, mieli strasznie... Zabawne opisy, jak nie było towaru, bo jak najeżdżałeś myszką, to było dobre jojo, ale nie ma. No. Super, ale wyszło. Tego też nie ma. I tak dalej. I tak jest czasem właśnie też z katalogiem Egmontu, nie? Tak. Wiecie, że Piotruś Pan jest klasykiem? Kanon, no to się tego komiksu. Trzymajcie. Nara, nara.
Kanon komiksu. Nie kupisz. No. Tym wesołym akcentem możemy przejść z zapowiedzi. Do nominacji nagród, tak, na szybciutko. Mhm. Orient Meny to, myślę, ważna nagroda. W naszym środowisku ogłoszono...
Nagroda jak nagroda, nominacje. No.
Tak, wszyscy wiecie, jakie mamy temat nagród, bardziej jako drogowska i laureatów poznamy podczas komiksowej Warszawy, czyli już niedługo. Natomiast przelecąc na szybko poszczególne kategorie. Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce. Mamy tutaj Blast od Joki, Andy, powieść graficzna Timofa, Potwory, Barry'ego Windsor-Smitha, Muchy Comics, czyli komiks, który zgarnął mnóstwo Eisnerów. Samotność komiksiarza od Kultury Gniewu. Najlepszy polski komiks, tylko trzy tytuły. Incel Jana Mazura, Kultura Gniewu, Zasada Trójek, Tomasza Grzędzieli, Kultura Gniewu i Bardo Reggae, Team of Comics. Najlepszy polski komiks dla dzieci. Bajka na końcu świata, Kacper i spółka Uroczysko Szyszymory, Detektyw Miś Zbyś i Malutki Lisek Wielki Dzik. I tu warto zwrócić uwagę, że te komiksy dla dzieci u nas, od naszych autorów, to super sprawa. Naprawdę segment, który jest tak rozwinięty i tak się ciągle rozwija, że świetna rzecz. I to, jak się wychowuje kolejne pokolenie komiksiarzy, to brawa. Najlepszy debiut Fara, Wolność albo Śmierć i Wianek, w tym dwa tytuły niezależne. Więc fajnie, że Niezal też jest doceniany. Najlepszy scenarzysta tak naprawdę powtarza nam najlepszy polski komiks, czyli Jan Mazur, Tomasz Grządziela, Daniel Odija. Najlepszy rysownik Tomasz Spel-Grządziela, Wojciech Stefaniec, Antoni Serkowski. I tyle. Wszystkie z tych tytułów tak naprawdę w jakiś sposób albo już były wynagradzane w jakichś innych nagrodach, albo były gdzieś tam przez nas wymieniane jako godne uwagi, więc... Na pewno nieraz słyszeliście w kadrze wokół o tych tytułach.
Mm-hmm. W jakiś sposób.
Tak.
Ale tak, fakt faktem też mnie bardzo cieszy rozwój tego komiksu dziecięcego, bo chyba mamy taki zagubiony rocznik, prawda, którym mógł nie mieć co czytać.
Mm-hmm.
Czyli to są osoby młodsze od nas i dopiero teraz te dzieciaki, które powiedzmy nasze roczniki, nasze pokolenie, znaczy to pokolenie to jest w ogóle... Bardzo trudne do określenia.
Bo się zaciera.
Czasowy. Tak, tak, dokładnie.
Ale wiesz, ci ludzie, którzy po Mandragorze, gdy Mandragora padła, dobry komiks, tam już chyba nic nie wydawał, Egmont się jeszcze nie rozpędzał. Te lata tam, nie wiem, 2005-2010, gdy wtedy byłeś dzieciak, dzieciakiem i nastolatkiem to nie było tylu naszych rodzimych komiksów dla dzieci od naszych rodzimych twórców. I w ogóle nie było tak dużo komiksów. Tyle, co teraz wychodzi w miesiąc, to nie wiem, czy wtedy w rok wychodziło. Prawdopodobnie nie. Więc to była taka dziura.
No trochę była, ale to trzeba by dokładnie przeanalizować dostępne dane i wydania i tak dalej, żeby o tym dokładnie mówić.
Innym razem.
Tak, albo inną nigdy.
Razą. Albo nigdy.
Ale tak czy siak, spoko, trzymamy kciuki za wszystkich, a i tak zapoznajcie się po prostu też z osobami, które były nominowane, bo ostatecznie to tylko suma czyjegoś gustu. I przejdziemy sobie do czego dalej, Mateusz? Jak myślisz? Moglibyśmy sobie przejść do zbióreczek. To może zacznę od Yeli Studio i Ragnaroka 02. Jeśli pamiętacie, a myślę, że pamiętacie, Yeli Studio, czyli Al Goyo i Adrian Liput wypuścili Ragnaroka jakiś czas temu, w sensie w połowie zeszłego roku. I to był pojedynczy zeszyt o kosmicznych wikingach. Ufundował się na Kickstarterze, wyszedł, został dostarczony, więc same plusy tak naprawdę. No i już szykuje się zbiórka na drugi zeszyt. I w ramach drugiego jakby tej zbiórki będziecie mogli też kupić oczywiście pierwszy zeszyt, jeśli coś przegapiliście po poprzedniej zbiórce rana, ale się zapętliłem w słowach. To bardzo niedobrze. No całość jest zaplanowana na trzy zeszyty, więc już się zbliżamy, już jesteśmy w połowie. Twórcy tam określali, co wam w sumie tylko przypominam, że całość jest inspirowana Viking Metalem i jest nawet playlista na Spotify, którą mam nadzieję, że podlinkuję, już to sobie zapisuję. Moment.
Pisu, skorobuj, zanotował.
Tak. Tak. Zgodnie z sugestią Jaszcza notujemy rzecz. Teraz. Także no, możecie to sprawdzić. Nam się komiks podobał.
Tak, dostaliśmy, pierwszy zeszyt był bardzo spoko.
Dostaliśmy informację, że zgodnie z naszą sugestią literki zostały poprawione, więc jakiś wkład kadr ci w oko był tam. I co jeszcze oprócz tego? W zbiórce będą towarzyszyć dwa inne komiksy w edycji 00. Uruk dla fanów mrocznego fantazy, smoków i tak dalej. I Clint, czyli klimaty westernowe pomieszane z futurystycznymi mechami, a nad wszystkim unosi się vibe kina klasyce. Tak dostaliśmy z oficjalnej informacji. Można się już zapisać na prelaunch drugiej części. No i sobie śledźcie tak naprawdę Yeli Studio, bo to jest to, co też tak bardzo i ja i Mateusz lubimy w komiksach, że zebrało się dwóch ziomków, uznali, że coś zrobią i to zrobili.
I to im zażarło i wiesz.
Tak, i bez patrzenia się na innych właśnie.
Tak, nie patrzą na innych, nie płaczą po kontach Facebooków i Instagramów, tylko robią robotę i to procentuje.
Tak, no i to jest super. Dostajecie konkretnie to, co macie dostać. Więc my bardzo kibicujemy. Fajnie, że ta druga część, no po pół roku to myślę, że można uznać, że jak na niezależne rzeczy dość szybko. Więc fajnie. Myślę, że jeśli tylko mi budżet pozwoli, to też chętnie wesprę drugi zeszyt. No i też jestem ciekaw, zwłaszcza tego westernu z mechami.
Tak.
Co się z tego przerodzi. A ty co tam na tych zbiórkach, Mateusz?
Kolejny zeszyt WE Huberta Ronka, który jest absolutnym rekordzistą i chyba za każdym razem, jak mówiliśmy o poprzednich zeszytach, to one już były ufundowane i nie inaczej jest tutaj. Kampania, która wystartowała kilka dni temu, jest już ufundowana na poziomie 287%, czyli z potrzebnych 2,5 tysiąca złotych już jest 7179, 89 wpłat i aż 26 dni do końca. Czyli już sukces. Nie inaczej niż w poprzednich przypadkach. I w tej chwili kolejne stretch goale są odblokowane na tyle, że ten zeszyt, za chwilę nie będzie można o tym mówić, zeszyt, bo już ma 60 stron, a jest opcja przy kolejnych, że będzie miał nawet 70 i więcej. Mhm. Więc to jakby znany temat w przypadku Huberta Ronka. Dużo różnych pakietów, bo można mieć i z planszami, i z blankami zarysowanymi, i w wersji wszystko okładkowej. i można, jeżeli ktoś przegapił poprzednie, mieć 5 pierwszych zeszytów plus ten spin-off WE jako jeden pakiet. Więc do wyboru, do koloru. Całkiem fajna, rodzima seria post-apo. Więc no jeżeli śledzicie i czytaliście poprzednie, no to raczej nie trzeba was jakoś szczególnie zachęcać. A jeżeli nie wiecie, chcecie, zastanawiacie się, co to za seria, która ciągle taki sukces osiąga w zbiórkach, no to jest też pakiet dla was. Za jednym strzałem możecie zgarnąć wszystko.
No i pięknie.
Fajnie, fajnie widzieć, że kolejna zbiórka osiągnęła sukces. To jednak pokazuje, że można.
No myślę, że zawsze można, nie? Tylko żeby zażarło.
Tak.
Jakby WE nie było serią, która kogoś interesuje, to by nie odnosiła sukcesów.
No dokładnie.
Bo myślę, że nie dotarliśmy w może jednak dotarliśmy, bo wystarczy nazwisko Grzegorza Rosińskiego i pewnie wszystko by się ufundowało. A swoją drogą... O dobra, to zaraz powiem. Ale wiesz, no gdyby Hubert Dronek nie tworzył dobrych komiksów, to by się po prostu nie fundowały.
No, zgadzam się. Tak w skrócie mówiąc, to tak to wygląda.
Tak, i mnie to bardzo cieszy, że jest, ale jeszcze nawiążemy może trochę do zbiórek. Jest taki portal zbiórkowy, który się nazywa GameFound i służy do fundowania gier. Szok, nikt się nie spodziewał. I trwa na nim zbiórka od polskiego wydawcy Portal Games na planszówkę z Torgala. I nie wiem, czy śledziłeś, Mateusz, tą zbiórkę.
Nie, nawet nie wiedziałem, że jest.
Było potrzebne 30 tysięcy euro, żeby ją wydać. Więc ile ma już zebranych pieniędzy?
Nie wiem.
257 tysięcy euro.
O.
Także się uda. Link do tego też. No, notatka. Linki do zbiórek. Linki do tego też oczywiście podeślemy. No zobaczymy, co wyjdzie. Ciekawe, czy ludzie będą kupować grę, żeby ją potem sprzedać zafoliowaną, jak się na przykład wyprzeda. Ciekawe. No, ale to zobaczymy. Widziałem tam w tych planszówkowych mediach, że jaranie się jest duże, ale bardzo często też, że o, mistrz Rosiński, o, dla samych ilustracji bym kupił. W życiu bym gównianej gry nie kupił dla samej ilustracji, ale wierzę w gry z Portala i mam nadzieję, że będzie dobrze. Więc sobie dodaliśmy jeszcze jedną zbiórkę.
Tak. Jaką?
No to
z Torgala. Myślałem, że skończyłeś o Torgalu i będziesz mówił o jeszcze jednym.
Nie.
Wiem.
Andrzej, co ty, ile ty masz asów w rękawie po prostu? Co tu jeszcze wyciągniesz? No a dobra, a teraz co? Tradycyjnie rzecz, która musi być w każdym odcinku, bo inaczej Mateusza brzuch boli.
Tak. Mówimy tutaj o żółwiach ninja i zapowiedziano kolejny crossover. I mam wrażenie, że po tym jak IDW, o którym za chwilę powiemy trochę więcej, utraciło prawa do Transformerów i G.I. Joe. Co prawda w G.I. Joe tam nie było dużo crossoverów, ale Transformery to tam praktycznie co chwila. Transformer Terminator, Transformers z powrotem do przyszłości, Transformers z kucykami pony.
Tak, a teraz to mam na półce.
Tak teraz te role trochę pełnią żółwie ninja, dlatego że jeszcze nie tak dawno mieliśmy, ciągle on się ukazuje, jeszcze nie została ta seria zakończona, crossover ze Street Fighterem, tak już zapowiedziano na 12 lipca czterozeszytówkę crossovera Teenage Mutant Ninja Turtles ze Stranger Things, czyli popularnym serialem Netflixa, który też tak się rozrosł, że tego nie obejmuje mój umysł. Bo poza serialem to i książki, i komiksy, i gry, i mnóstwo merchandise'u. I troszeczkę nie podoba mi się ten, jakby z jednej strony ten krok, w którym to idzie, że właśnie będzie teraz tak pierdyliard tych crossoverów, a z drugiej strony żółwie zawsze spoko, jeżeli to będą przyjemne rzeczy takie, wiesz, przeczytać, odłożyć na półkę, kiedyś wrócić, to czemu nie? Tu akurat akcja Stranger Things dzieje się w latach 80., więc gdzieś tam koniec lat 80., czyli wtedy, kiedy żółwie powstały, czyli gdzieś tam w tych amerykańskich zapowiedziach to będzie ten Mirage era, kiedy Kevin Eastman i Peter Laird tworzyli i dopiero rozkręcali tę markę. No może być ciekawy, zobaczymy. Tak jak wspomniałem, no cztery czyty 12 lipca ukaże się pierwszy, na pewno będę zamawiał na Atomie i pewnie jeszcze wspomnę o tym, o tej serii na łamach podcastu.
Bardzo dobrze.
Natomiast przechodząc do wydawcy.
Tak, ale to jeszcze tylko do Żółwi nawiążę. Jak już rozmawialiśmy kilkukrotnie w różnych aspektach tego, ja się tylko boję, że po prostu popularność Żółwi nie była tak, może da się jeszcze więcej zarobić i może jeszcze bardziej rozwodnić tą markę.
No właśnie o to chodzi.
No, żeby tak się nie stało, że bo są zabawne crossovery, nie? Tylko te zabawne crossovery są jeszcze lepsze, jeśli są rzadsze. Jak tak. DC, które oczywiście głównie chce zarabiać pieniądze, jak im to wychodzi, to jest zupełnie inna rzecz. Jak zrobili te crossovery chociażby z Looney Tunes, co był ten świetny Batman Elmer Fudd, to jakby to ciągnęli dwa razy w roku, to już nikt by nie chciał. Tak, mam takie wrażenie.
Tak, zgadzam się.
I po prostu tego się obawiam, jeśli chodzi o Żółwie Ninja, że prędzej czy później możemy dojść do tego, że no super. W sensie, że wychodzi tak dużo, że już nawet nie zwracasz uwagi.
No już powoli się zaczyna zbliżać ta granica, dlatego że masz ongoing, który już tam 140 zeszytów około liczy, który ma swój event, ten Armageddon Game. Masz Lastronina, który już dostawał one-shoty, zeszyty specjalne, director's cuty i teraz wychodzi ta druga seria Lost Years. Masz tą serię Saturday Morning Adventures, masz tyle tych crossoverów, gry są naprawdę okej, serial był fajny, za chwilę wychodzi kolejna kinówka, więc już powoli żółwiometr wywala poza skalę.
No właśnie, więc póki co nic się nie rozwodniło.
Ale weźmy poprawkę to, o czym za chwilę powiemy, że kondycja IDW nie jest wcale taka dobra i jeżeli ktoś przejmie intencje na wydawanie komiksów z żółwiami, to wcale może nie być tak kolorowo, więc cieszmy się z tego, co mamy, bo możemy to stracić.
Tak, no to jeszcze lata mi zajmie nadrabianie tego, co wyszło.
To właśnie.
tak naprawdę. Może będzie jakaś, pożegnalna wyprzedaż w stylu $100 za wszystko, jak Dark Horse miało. Znaczy tam nie było $100, ale jak Dark Horse miało z Gwiezdnymi Wojnami, z cyfrówkami, jak tracili prawo, tak. Nie? Myślę, że jakbym wtedy to kupił, to może teraz bym kończył to czytać.
Gdybyś czytał codziennie, tak. To trochę.
Tak, dokładnie. O, jeden zeszyt dziennie i za 6 lat jest mam z głowy.
Tak.
Dobra, to teraz o samym IDW, IDW tak. I tak dalej, bo dotarły do nas. Znaleźliśmy informacje w internecie na temat kiepskiej kondycji IDW, które mimo wszystko zawsze było zaliczane do tych 5 topowych amerykańskich wydawców. Obok tam wiadomo Marvela, DC Image, Dark Horse'a. No i wtedy chyba IDW, nie?
Tak.
No to dobra, tak czy siak. Mieli swoje serie, mają rzeczy, które są dla nich charakterystyczne. Tak jak Dynamite wydaje 580 wariantów Alexa Rossa, które polegają na tym, że jadą przez wszystkie filtry na Instagramie i to się nazywa inaczej. No to IDW miało swoje crossovery. No, spodziewałeś się, ale one były w jakiś sposób zawsze zabawne. Nie? Jak do tej pory pamiętam Żółwie Ninja Pogromcy Duchów, jak miał ten plecak do łapania na skorupie.
Tak.
To była fajna rzecz. No plus odświeżenie niektórych serii. Nie? Jakby nie spodziewałeś się, że G.I. Joe mogłoby mieć aż taki potencjał na tego rodzaju historie, które się ukazywały w IDW?
Tak, szczególnie, że to miało szacun u fanów. Wiesz, w momencie, gdy stracili prawa, to było 300 zeszytów ongoinga, nie mówiąc o jakichś tam pobocznych seriach, czy z rzadka crossoverów. Ale to też, IDW to jest bardzo duże wydawnictwo. Rocznie to jest ponad 700 tytułów. Mhm. Znaczy może nie tytułów, komiksów.
Pozycji może.
Powieści graficznych. Oni wydawali też to Artist Edition.
Tak, no i to Artist Edition było wyznacznikiem, tak, Artist Edition, nie?
Prawdziwym Artist Edition, nie fejkowym. I to jest naprawdę kawał wydawnictwa. Jednak coś zaczęło się dziać złego. Spółka przestała przynosić spodziewane zyski i przyczyn tego jest dosyć dużo. W każdym razie straty, jakie ponieśli, spowodowało, że wymienił się zarząd, główne osoby w zarządzie, ogłoszone redukcje 39% obecnego personelu, głównie marketing, połowa redakcji.
No marketing same... zawsze leci jako pierwszy, więc to jakby...
No wiesz, same cięcia, tylko widzisz, cięcia im przyniosą, spodziewa się, że cięcia im przyniosą tam prawie 4,5 miliona dolarów, ale z tego prawie milion dolarów będą musieli wypłacić jako odprawę dla tych pracowników, których zwalniają. Zmieniło się, jest nowe CEO firmy, zmieniło się kilka głównych osób w zarządzie. No mają dylemat, co zrobić z tymi głośnymi markami, bo jak się okazuje, one wcale nie są tak bardzo dochodowe, jakby wszyscy chcieli. No i też czytałem, że to ma też związek troszeczkę z Netflixem, dlatego że jak w poprzednim roku było Lock and Key na Netflixie, no to był fajny zastrzyk gotówki dla wydawnictwa. A teraz nie ma, albo zrezygnowano z, wiesz, kontynuacji serii, ucięto serial po którymś tam, powiedzmy, sezonie i jest lipa i spodziewałeś się, że będą pieniądze, a pieniądzów nie ma.
No plus jeszcze całe IDW Entertainment, które się zajmowało na przykład grami planszowymi. Też tak, raczej w straty szło.
Więc wiesz, w przypadku takiego dużego holdingu, takiego molocha, to naprawdę tam Excel mocno, tabelki w Excelu mocno rządzą realiami, a przyczyn tego jest tak wiele, że moglibyśmy tutaj na to poświęcić cały osobny odcinek, a o, przypuszczam, znacznej większości nie mamy nawet pojęcia, więc też w sumie nie ma sensu się rozwodzić. Tak czy inaczej, no IDW ma problemy i z ręką na przycisku na guziku będziemy tutaj obserwować wydarzenia i patrzeć, jak to wygląda, bo jednak bardzo by było szkoda tego wydawnictwa, gdyby miał paść albo zostać wykupione i diametralnie zmienione.
Zwłaszcza, że też pamiętajmy o tym, że do IDW należy Top Shelf, który bardzo ambitne komiksy wydawał, nie?
Tak, więc no, będziemy się przyglądać, trzymamy kciuki za wydawnictwo, żeby jakoś się z tego dźwignęło i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
Ale też, widzisz, to jest ciekawa rzecz, myślę, że też z perspektywy twórców, jeśli się w pewnym momencie zastanawiasz, że o, tu wydam w dużym wydawnictwie i tak dalej, potem się okazuje, że nawet takie wydawnictwa, gdzie myślisz, że nie jesteś w stanie ich ruszyć, no to nagle, wiesz, 40% osób do zwolnienia.
No, i to jest ból.
Kwestia też, ile na przykład tam pracy było niepotrzebnej, nie? Bo to, to różnie, różnie może być w niektórych firmach.
No wiesz, jak poleciał marketing, no to co tam? Będzie mniej postów na Instagramie. Oczywiście teraz bardzo mocno...
No, ekstremalnie upraszczasz.
Tak.
Tak, ale, no, wiesz, ale to jest zawsze pierwsze do zwolnienia, nie? Jakby to każda osoba pracująca w marketingu zdaje sobie sprawę, że no, że jesteś do zwolnienia, jeśli coś przyjdzie nie tak.
Jak... Najwyżej w zeszytówkach będzie więcej reklam, bo ja sobie też IDW zawsze ceniłem za to, że nie ma tak nawalone tych reklam jak w DC i w Marvelu. Ja już w ogóle nie kupuję zeszytówek DC i Marvela, między innymi przez to, że tego się nie da czytać. Jak co dwie strony masz reklamę. W IDW jeszcze w Image'u tego nie ma na szczęście, więc to jest naprawdę, robi mi to różnicę. Bo jak masz, wiesz, chcesz sobie usiąść i zrobić jakiś mini maraton, przeczytać jakąś serię w zeszytach, 6 zeszytów, nie? I tak, wiesz, co stronę przewijesz, to reklama. To naprawdę jest to, przynajmniej w moim przypadku, bardzo mnie to irytuje. A w IDW tego nie było.
Tak, no to prawda. Nie było.
Jak mają przetrwać, a wrzucić tam jakąś jedną reklamę, to powiedzmy jeszcze to przełknę.
Na ostatniej stronie była reklama? Na czwartej stronie okładki?
Aha. Uh-huh.
Była. No, to jest dobre miejsce na reklamę. Nikt tam nie patrzy. Ale fakt, czekaj, to DC chyba wprowadziło kiedyś? Co ich ludzie prawie pozabijali, co były reklamy na pół strony?
Nie pamiętam.
Ktoś nawet to wprowadził, a Deadpool się z tego nabijał w komiksie, więc domyślam się, że to DC wprowadziło.
A może.
To jest w ogóle, bym przeklnął. To jest w ogóle irytujące, jak ci robią, wiesz, po prostu stronę internetową z tego i masz jakiś baner na dole, nie?
No tak.
Nawet komiksu nie możesz przeczytać. Plus, nie wiem, każesz rysownikom zrobić stronę, tak? No a tu zostaw, tu rysujesz 4, a tu rysujesz pół. Aha.
No dokładnie.
Straszna głupota. No ale no, zobaczymy. Zobaczymy, co z IDW się okaże. Zmienia się zarząd. Zobaczymy, czy to jest tylko taka zagrywka dla inwestorów, że o, no tak, było źle, ale teraz zmienimy i wszystko będzie dobrze, a nic się nie zmieni. Jest taka opcja, zawsze jest taka opcja. Natomiast może coś pójdzie do przodu. IDW też mimo wszystko, trochę jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to wyszło na to, że pamiętamy ich głównie z crossoverów i licencji.
Tak.
I logentki. No tak, i z Artist Edition. No, natomiast myślę, że nie ma co ukrywać, że Artist Edition było ich największym sposobem zarobku, bo w to wątpię.
No nie, to był, wiesz, dodatek.
Tak, ale jak wydali Logentki, które było nową serią, całkowicie, nie? Nie opartą na licencji ani na niczym, to stało się ogromnym sukcesem.
Tak, tak, zdecydowanie.
Ciekawe, ile tak naprawdę jest historii, które są pogrzebane przez strach przed utopieniem pieniędzy. Kiedyś jak byłem na warsztatach, nie pamiętam co to było, chyba scenopisarskie, to tam właśnie pan nam opowiadał, co to było, jak to było? Aha, że bardzo dużo seriali, które jest produkowane w Polsce, jest produkowane przez to, przez licencję z jakichś zagranicznych seriali, bo wtedy jakby odpowiedzialność trochę zdejmuje, że no ale to było sukcesem za granicą, to nie moja wina, że nie było w Polsce, nie? I no i ciekawe, ile tak na przykład zostało odrzuconych pomysłów, które naprawdę miałyby szansę być hitami.
No, przypuszczam, że mnóstwo.
Tak jak Vertigo odrzuciło Hellboya.
Na przykład.
Chociaż może dobrze się stało, bo jakby go teraz wepchnęli do uniwersum DC i byłby co chwilę, to...
No, mogłoby być różnie.
Tak, mogłoby być różnie. Ale właśnie jak ktoś zaryzykuje i nagle się okazuje, że to jest sukces i wszyscy są zdziwieni. Jak było z Hellboyem, jak było z Sagą, jak było z Logent Key.
O, takich przykładów mógłbyś
wymieniać. Mnóstwo właśnie, nie? A i tak się boją.
Tak.
Tymczasem jakiś Japończyk zrobi ci serię, gdzie super potężny gość zmienia się po prostu w ciastko i wszyscy, och, stary, najlepsze.
Tak.
I 30 lat robi to.
I miliony na koncie.
Tak, no, dokładnie. Powiem ci, że się zdziwiłem, jak się dowiedziałem, ile ci niektórzy autorzy, mangacy, chyba to się, mangaka
tak,
to jest.
Tak.
Ile oni zarobili na tym, ale domyślam się, że to może być kwestia też, może prędkości, z jaką jest coś przekładane na anime i dystrybucji anime.
No, plus tam, wiesz...
No i licencje za mecz,
który... I asystenci, którzy, wiesz, tak naprawdę trzaskają to jak w fabryce za niego, on się później dzieli jakimś tam procentem. Ale temat leci do przodu, nie?
No, ciekawe. Tak czy siak. Trzymamy kciuki za IDW, żeby się, jeśli się coś zmieni, to na lepsze. I żeby żółwi nie zabrali, bo Mateusz nie będzie miał stałego punktu, kadr ci w oko. I tak. Wymyślałem co dwa tygodnie, o kurde, musi być jakiś news o żółwiach, trzeba coś znaleźć.
Wiesz, ostatnio jest na tyle dobrze, że to nawet nie trzeba szukać, nie samo w porę.
To prawda. Dobra, no ale co, przejdźmy sobie do komiksików może.
Tak. To co, ja może powiem pierwszy.
Dobrze, powiedz pierwszy, Mateusz.
Przeczytałem ostatnio Batman Ziemię 1, ponieważ w tym roku ukazał się tom trzeci za pośrednictwem Egmontu. I przy okazji przeczytałem sobie dwa poprzednie dla przypomnienia i obejrzałem, przeczytałem ten komiks tak naprawdę przez trzy dni codziennie po jednym i na takim jednym posiedzeniu 45-50 minut pękł tom. Następnego dnia to samo, kolejnego dnia to samo, więc chciałem powiedzieć, że oglądało się to jak taki właśnie dobry serial, po prostu odcinek serialu, dlatego powiedziałem, obejrzałem ten komiks. No tak, obejrzałem, przeczytałem. I bardzo mi się podobał. Ja ogólnie nie czytam już praktycznie Batmana w ongoingach, czyli w tych telenowelach tasiemcach, tylko raczej wolę, preferuję Elseworldy, czyli zamknięte serie, które są gdzieś tam na poboczu tych głównych uniwersów. I Batman Ziemię 1 to jest komiks, który no jest inny pod tym względem, ogólnie Ziemia 1 jest jakby innym uniwersum, jest alternatywną rzeczywistością. W ramach tej Ziemi ukazały się już komiksy z Supermanem, tam Straczyński odpowiadał za scenariusz, była Wonder Woman, był Green Lantern, który był naprawdę świetny i jest też Batman. I tutaj jakby różnica względem innych komiksów jest taka, że to się nie ukazuje w zeszytach, tylko jest tworzone jako album od razu, co też ma swoje zalety, bo nie musisz tam na zakończenie każdego zeszytu wpychać jakiegoś cliffhangera na siłę. I to się właśnie płynie się przez tą narrację i tak jak wspomniałem, jakby się oglądało dobry serial. No tutaj charakterystyczne dla tego Batmana jest to, że on nie jest praktycznie detektywem. I to już może być minus, bo tak jak my z Andrzejem wielokrotnie wspominaliśmy, Batman najlepszy jest wtedy, kiedy jest detektywem. No tutaj nim nie jest, jest takim bardziej żółtodziobem. Myślę, że to nie będą wielkie spoilery, gdy jedna z pierwszych scen otwierających pierwszy tom, gdy Batman biegnie na dachu, goni tam jakiegoś złoczyńcę, skacze, no i co by się stało? No przeskoczyłby z dachu na dach, dorwał tego bandziora, natomiast tutaj Batman spada. Obija się potwornie, ląduje w śmieciach i jest takim bardziej nieudacznikiem, nie? Na początku. On bardzo chce, ale jeszcze nie wie jak, jeszcze nie potrafi. Gdy wchodzi do Gordona na miejsce zbrodni, to wiesz, depcze mu dowody. On, co ty robisz? To są dowody, ty po nich depczesz. A to, myślałem, że to wypadek, nie? A to było morderstwo. I potem nawet wprost mówi, że to naucz mnie tego, nie? Naucz mnie tej detektywistycznej roboty. Więc jest trochę inny. Nie wiem, jak siądzie to osobom, które właśnie czytają ongoingi, mają jakieś tam, powiedzmy, wyobrażenie, jaki powinien być Batman. No ten jest trochę inny i zdaję sobie sprawę, że niektórym to może nie siąść, ale jak przyjmiecie tę konwencję, to czyta się to naprawdę fajnie. Skupiając się bardziej na trzecim tomie, no on ewoluuje z pierwszego i drugiego, więc tak naprawdę blurb, ten krótki opis trzeciego tomu już wrzuca spoiler do tego, co się działo w tomie drugim, więc nie chcę o tym jakby za dużo opowiadać. Ale w tym tomie dzieje się sporo, dzieje się szybko, jest dużo akcji, jest kilka wątków, które nie do końca są takie oczywiste, nie są jakoś bardzo przewidywalne, można się w pewnym momencie zaskoczyć. Głównie inność tego uniwersum też polega na tym, że pewne postacie, po prostu tak jak ten wspomniany Batman, zachowują się trochę inaczej i to już samo w sobie stanowi siłę. Nie zmieniasz dużo, zmieniasz trochę, ale przez to całość wygląda inaczej. Na przykład Alfred jest tutaj lokajem, który był weteranem, został ranny na wojnie i preferuje rozwiązania siłowe. On wręcz namawia Batmana, że musi sięgnąć po broń i strzelać do bandziorów, nie? Chciałby z niego zrobić takiego Punishera bardziej. Jest Harvey Bullock, który jest zupełnie innym Bullockiem i też na przestrzeni tych trzech tomów się bardzo zmienia. Przechodzi pewną drogę i ewolucję. Inaczej tutaj pewne losy pewnych postaci się potoczyły względem tego, co znamy i to jest fajne. Fajnie na to spojrzeć trochę z innej perspektywy. Tu na przykład Killer Croc współpracuje z Batmanem i to też nie jest jakiś wielki spoiler. Więc fajnie się to czyta, jest to trochę inne spojrzenie na to wszystko. Wydarzenia dosyć trzymają w napięciu. Mówię, to się ogląda jak taki dobry serial akcji, czyta. Widać też na przestrzeni tych poszczególnych tomów, że Gary Frank, który odpowiada za rysunki, poczynił pewien postęp. W tym trzecim tomie już naprawdę te rysunki są dosyć dynamiczne. Podoba mi się, jakie są rozplanowane kadry. Dzięki temu narracja płynie dobrze i to, tak jak wspomniałem, serial, szczególnie, że jest tu dużo akcji, zdecydowanie poprawił na przestrzeni tych lat mimikę twarzy. Dzięki temu te postaci wyglądają teraz o dużo lepiej i przede wszystkim widać tu ich emocje i to jest super. I to, na co zwrócono uwagę gdzieś tam przy tym komiksie, że po raz pierwszy pokazano oczy Batmana. No na pewno to nie było tak, że po raz pierwszy, ale widać tą różnicę, kiedy masz Batmana i wiesz, widać rzeczywiście jego oczy, jego źrenice, że to nie są tylko, wiesz, zamalowane na biało otwory w masce, tylko autentycznie widać jego oczy i to się kojarzy z filmami, bo tak to było realizowane w filmach. Jest tu też dużo nawiązań do filmu, dlatego że w jednym z poprzednich tomów pojawia się Riddler, to skojarzenia z tym Batmanem z zeszłego roku są pewne wspólne mianowniki. Jest tu trochę nawiązań, powiedziałbym, do Batmana mojego ukochanego z 1898 roku, Tima Burtona.
1900?
Tak. No dobrze, 1989.
1800.
Tak? A to tak, przepraszam.
A to był twój ulubiony westernowy Batman wtedy.
Tak. Batman na Dzikim Zachodzie. Widać pewne nawiązania do drugiego Halloween, do roku pierwszego, nawet mógłbym powiedzieć. Więc to taki ciekawy komiks z Batmanem, w którym pewne rzeczy są trochę inne. Pewne zostają takie same. Warto się o tym przekonać samemu, bo mówię, to jest dobry akcyjniak z Batmanem w roli głównej. Jeżeli tak jak ja na przykład nie chcecie wsiąkać w tą telenowelę i tam setki zeszytów, milion crossoverów i eventów, bo się w tym wszystkim można pogubić, ale też nie zawsze jest na to czas. Tak tutaj jedno posiedzenie, 45 minut i taki tomik pęka. I daje satysfakcję ta lektura, więc mogę polecić ze swojej strony. Nic na ten temat, jeżeli chodzi o tom czwarty, na razie nie wiadomo. No tom trzeci, powiedzmy, otwiera pewną furtkę pod kolejne wydarzenia, ale też pytanie, czy jest sens, bo wiesz, ile możesz wałkować w kółko to samo uniwersum, tylko zmieniasz pewne detale, nie? Mhm. Typu, o, tu ktoś będzie kobietą zamiast facetem, o, tu ktoś tam, powiedzmy, zamiast przestępcy będzie dobry, o, tu ktoś tam, nie wiem, zamiast jeździć rowerem, to będzie jeździł samochodem i to wiesz, no ile możesz, mógłbyś to uniwersum przerobić całe tak i jechać 1000 tomów, nie? Tylko po co? Natomiast po tych trzech tomach jest okej, ma to jakiś tam, powiedzmy, sens i tyle. I te trzy tomy mogę śmiało polecić. W takich przypadkach, o których wspomniałem.
Ja w ogóle jestem wielkim fanem tego, że powstała Ziemia 1 jako to osobne uniwersum w DC, bo pozwoliła właśnie na odświeżenie jakichś znanych bohaterów, niekoniecznie wymyślanie ich na nowo, tylko formę zabawy dla twórców. Tak samo jak zrobił to komiks Injustice, który nigdy tak. Nikt się nie spodziewał, że ten komiks będzie tak dobry, jak się okazał.
Dokładnie, szczególnie, że no i tu jest właśnie też dużo wspólnych mianowników dla tych alternatywnych rzeczywistości, dla tych osobnych ziem, że możesz się wrzucić w wir innego uniwersum, w którym są trochę inne zasady, pewne rzeczy wyglądają trochę inaczej, często to jest świeże, jest ciekawe i dobre, po prostu dobre.
Tak, jest szczególnie tego mniej, to też jak już, chyba jest.
Jak już jesteś zmęczony, wiesz, tam 50. zeszyt, któryś tam story arc i tak naprawdę nic się nie dzieje, wszystko kręci się w miejscu, no to fajnie jest czasami troszeczkę się od tego oderwać.
Tak, zdecydowanie. I tak jak mówiłem, dla mnie też dużym plusem jest to, że jest tego mało. Że to nie jest tak, że masz 16 ongoingów idących nie wiadomo gdzie i one mają jeszcze wcięcia z jakichś innych rzeczy, a potem jest jakiś wspólny event i wszystko i tak jest do dupy. Tylko no tu wymyśliliśmy taką historię, masz, przeczytaj sobie. Jak ci się nie spodoba, to...
To też nic się nie zmieni.
ktoś chciał ją napisać. No i to jest właśnie spoko. Czyli co, mogę sobie przejść do swojego komiksiku? Właściwie tak. Całkiem grubaśnych trzech tomów, o których będę mówił. Ponieważ będę mówił o wszystkim, co do tej pory ukazało się w języku polskim z serii Nieśmiertelny Hulk i to jest Marvel Fresh. Na razie w Polsce mamy trzy tomy, czwarty jest zapowiedziany na grudzień. Jeśli się nie mylę, to tych tomów będzie 5? Chyba? Jest szansa, że 5.
Nie wynotowałem z katalogu Egmontu, o którym mówiliśmy.
Bo tam jest tylko, że następny tom. Nie ma wszystkich w katalogu, bo to akurat sobie sprawdzałem. Tylko tam czwarty był zaznaczony, ale chyba całość miała 50 zeszytów, no to by się tak zgadzało, żeby to w 5 tomów pchnąć. Ale tak czy siak. Nieśmiertelny Hulk to jak wychodził w angielskich zeszytach, to usłyszałem od kumpla, że stary, super, sprawdź sobie. No i planowałem to zrobić, nigdy tego nie zrobiłem do końca tak, jakbym chciał. No i zapowiedziano polską edycję, nie? No to pomyślałem, dobra, luzik się ogarnie. No i udało się w końcu, mimo że już trochę czasu upłynęło od wyjścia pierwszego tomu w języku polskim. I co? Halka jako nie wiem, czy ty lubisz Halka? Czyli to jest taka sama reakcja, jak ja mam. Na Halkę. No, wiem, kto to jest. Czy czytałem coś? Nie. Czy grałem w grę na Playu dwójce u kumpla? Tak.
No to jest, wiesz, to jest, gdybym miał wymienić, nie wiem, top ileś tam ulubionych postaci, to Hulk się tam raczej nie znajdzie.
Zależy, jaki to top, jak długi.
Nie jestem w stanie też wymienić jakichś komiksów z nim w roli głównej, które bardzo zapadły mi w pamięć, czy wydarzeń. No wydarzeń prędzej by się parę znalazło, ale to część też z nich jako te negatywne. I to w zasadzie tyle, no, ale dobrych komiksów z Hulkiem jak na lekarstwo i właśnie chyba przez Immortal Hulka będzie też pamiętany jako ten jeden z lepszych.
Tak, więc myślę, że przez...
Ale Ewing zrobił tej postaci dużą przysługę.
Tak, zdecydowanie, bo ostatnia rzecz, po której Hulk chyba został zapamiętany przed nieśmiertelnym Hulkiem tak bardzo, no to było Planet Hulk.
Tak, dokładnie. Ja jeszcze go zapamiętałem w ten sposób negatywny, o którym mówiłem, że tam jak była Civil War 2, mógłbym na tym temat skończyć. Jak się go tam pozbyto, nie?
Tak.
Tak naiwny sposób po prostu na pozbycie się Hulka, że no to ciary żenady takie teraz na ręce mi wyszły.
Teraz minuta ciszy dla wszystkich, którzy czytali Civil War 2. Tak.
Dokładnie.
O, tragiczne. To w ogóle to jest taki encyklopedyczny przykład niepotrzebnych eventów.
No dokładnie, więc wiesz, no z takich rzeczy widzisz, pamiętam Hulka, więc to chyba samo mówi za siebie.
No tak, ale z drugiej strony, no ja też pamiętam, jak go Ghost Rider przeciorał po Manhattanie. To chyba się zaczynał World War Hulk? Dobra nazwa to była, to muszę przyznać, tak, że to była naprawdę dobra nazwa. I jak czasem są rzeczy, które na początku jak czytasz o tym, to sobie myślisz, ale to jest bez sensu, jakie to jest głupie. Tak miałem z... Franken Castle?
O Jezus, człowieku.
Ale komiks teraz... nie był zły.
Nie, ale ten pomysł.
No i właśnie słyszysz to i sobie myślisz, że już wam skończyły się pomysły na tego. A wyszło naprawdę dobrze, więc jakby to też cię uczy nie skreślać wszystkich pomysłów od razu. No ale wracając do nieśmiertelnego Hulka. Na początku ten nieśmiertelny Hulk, mimo że okładka może wam sugerować, że to będzie jakiś taki gotycki horror, I Solomon Grundy, którego ktoś umie napisać, nie to co Dundee, no tak, to jest to superhero, ale bardzo się zmieniające. Po tych trzech polskich tomach, czyli sześciu tomach serii, naprawdę można zobaczyć, jak bardzo to się zmienia. W sensie, że na początku pierwsza historia mi się strasznie podoba, tam z poszukiwaniem, z taką, powiedzmy, zemstą, no z tymi wewnętrznymi problemami, które trapią Hulka, z tą jakby zagadką, która się przewija wokół, w tle, bo to jest po śmierci Bruce'a Bannera. I tu wychodzi jedna rzecz, którą nie mogę tego traktować jako zarzut, bo jakby Hulk jest częścią uniwersum Marvela, więc każdy może się spodziewać, że jest to osadzone jakoś w tym uniwersum Marvela. Więc są tutaj rzeczy, o których nie wiedziałem i musiałem je sobie gdzieś tam googlować na przykład. Jak chociażby informacje o żonie Bruce'a Bannera. Co tam się z nią działo i tak dalej, i tak dalej. To był mi w ogóle obcy temat, ale bardzo doceniam tutaj w tym, jak... Ale Ewing pisał scenariusz, że to jest tak, że no jak wiesz, no to łatwiej ogarniesz, ale jak nie wiesz, to wywnioskujesz z kontekstu. Więc to uważam za bardzo, bardzo sprawnie tutaj napisane, zwłaszcza, że tych rzeczy, no to człowieku nie wiem, jak to nadrobić, tak naprawdę. Bo jakbyś miał sobie każdego superbohatera ogarnąć...
No to nie, to...
No nie, nie ma szansu, nie ma szans, prędzej się Berserk skończy niż ty ogarniesz po prostu rzeczy z tego. Swoją drogą wychodzi pod teraz chyba wyszedł nowy chapter.
Tak.
Miał wyjść. No dobra, tak czy siak. No tam się mnóstwo dzieje, nie? To jest taka 80-letnia telenowela.
Ale zobacz, wzięto motyw trochę, znaczy to trochę, no już dawno wzięto ten motyw gdzieś tam u zarania początków Hulka, ten Mr. Jekyll i Pan Hyde, nie?
Dr. Jekyll, no.
I zrobiono to w ten sposób i to jakoś tam w miarę działa, szczególnie w przykładzie tego komiksu.
Tutaj chociaż tutaj patrząc na to, to byłby doktor Jekyll i panowie Hyde'owie.
Tak, dokładnie. To jest dobre porównanie.
Bo jak sobie myślicie, że Hulk był jeden i kiedyś był szary, ale nie wiecie dlaczego, to też jest tutaj na szczęście wytłumaczone. ponieważ tych Hulków było dużo, plus jeszcze są Hulki, które nie były Bruce'em Bannerem. Pomijając tam oczywiście była jeszcze She-Hulk, był jak się ten A-Bomb, był Red Hulk, so on. I dużo tych postaci Hulkowych, czy tam mutantów Gamma się tutaj przewinie przez nieśmiertelnego Hulka. Ale to też, mówię na swoim przykładzie. Hulkman. Mówiąc na swoim przykładzie, nie siedziałem jakoś nigdy bardzo mocno w tej części uniwersum Marvela, a da się w tym ogarnąć, więc myślę, że nie musicie się bać, że o, nie wiem, nic o Hulku, oprócz tego, że grałem w grę na Playu 2, czy tam widziałem go w Avengersach i Hulk uderza, czy tam Hulk miażdży, Hulk miażdżyć?
Tak.
No widzisz, nawet to pomyliłem.
Ściorał Lokiego i tyle. Każdy widział tego gifa, nie?
Tak, dokładnie. To nie musicie się bać, ponieważ jesteście w stanie przejść przez nieśmiertelnego Hulka, ale standardowo w rzeczach, które są osadzone w jakimś kontekście, w jakimś uniwersum, no pojawią się tutaj momenty, w których na przykład zobaczycie jakąś postać, która jest pewnego rodzaju cliffhangerem, jest na koniec zeszytu i sobie myślicie, ło, a co on tu robi? Gdzie część osób może być? Kto to jest? Dlaczego on jest ważny? I nawet nie masz jak wyszukać, bo nie wiesz, jak się nazywa. Nie chcę tutaj spoilerować tam końca któregoś zeszytu, no ale takie rzeczy się pojawiają. To jest chyba norma w komiksach superhero. To, co mi się też bardzo podobało w Nieśmiertelnym Hulku, to jest to, o czym wspominałem na samym początku, czyli takie duże zmiany klimatu. Od jakby prostej historii niby o zemście, potem dodajemy drugie dno, potem dodajemy drugie dno, które zaczyna skręcać historię, i ostatecznie lądujemy w takim jakimś rewolucyjnym, w sensie, że o tematach rewolucyjnych, rewolucyjnym political fiction w pewnym momencie.
Ale to wszystko trzyma w napięciu.
Tak, właśnie, to wszystko trzyma w napięciu i to wszystko ma jakby takie bardzo dobrze zrobione przejścia pomiędzy sobą. Że jak tu się pojawia taki bardzo kirbiowy zeszyt, jeden, no to on też wiesz, czemu tak jest, bo potem się dowiadujesz, czemu to się aż tak różni, mimo że tam no dziwne rzeczy się dzieją, nie?
Tak. Ja mogę, jeżeli wtrącę, że był taki moment w Marvelu te kilka lat temu, kiedy właśnie Immortal Hulk wychodził, kiedy się pojawił Cosmic Ghost Rider, że właśnie wyszły te takie warianty tych postaci, które były dość ciekawe. Właśnie mi się Cosmic Ghost Rider dość ciekawy był, podobał mi się. Tak samo podobała mi się ta seria Immortal Hulk, ale przeczytałem tylko pierwsze kilka zeszytów i gdybym miał powiedzieć jedną rzecz, którą zapamiętałem z tamtej lektury, to że trzymała w napięciu i chciało się czytać co dalej, ale w pewnym momencie wszedł jakiś moment crossoveru z Avengersami i mi się odechciało, czy tam przestałem. Czy wtedy też było już wiadomo, że to zostanie wydane w Polsce i stwierdziłem, że może wtedy do tego wrócę. Ale to wprowadzenie eventu było moim zdaniem takie dosyć niepotrzebne.
I to jako osoba, która kiedyś czytała zeszytówki regularnie, to mi chyba najbardziej przeszkadzało w zeszytówkach, że masz swoją serię, czytasz ją, chcesz wiedzieć, co jest dalej i pewnego razu przychodzi ci tak, teraz stary, przez 4 miesiące będziesz musiał uczestniczyć w jakimś gówno-evencie, ponieważ ktoś sobie tak wymyślił na górze, żeby podbić sprzedaż. Tak. I ty jesteś jak ten obrażony pingu, nie? Teraz to już nie chcę. Tak, walcie się. Nie będę teraz już czytał.
A to jeszcze jako w ramach dygresji, bo spojrzałem na półkę, mam Przedwiecznych Jacka Kirby'ego i łączy nam to te dwie rzeczy. Raz, że z czego zapamiętam Hulka właśnie w momencie, gdzieś pod koniec tej serii, kiedy Jack Kirby pisał Przedwiecznych, kazano mu tam na siłę wrzucić Hulka, dlatego że wtedy te pierwsze filmy z Lutheringo, z tym kulturystą pomalowanym na zielono, osiągały sukces, więc kazano mu to na siłę zrobić. I on to zrobił, a ta seria później już została udupiona. Więc tak, wiesz, to co kochamy, nie? Wrzucanie postaci na siłę, bo coś innego się sprzedaje. No i z tego też właśnie zapamiętam Hulka, nie?
No, a teraz mam wrażenie, że da się to trochę obejść robiąc okładki, jak tutaj mamy galerię okładek w środku, łącznie z okładkami alternatywnymi. no to czasem są okładki, które na przykład w ogóle nie dotyczą Hulka, nie? W komiksie
tak
z Hulkiem.
Z tym Venomem, nie? Jak wyszedł te parę lat temu, jak tak stworzono tą całą mytologię Venom Donego Cates'a, chyba tak dosyć wysoko poszedł. Wszystko było w Venomized. Mhm. Cały, wiesz, cały był event, ale każda postać miała swój wariant okładkowy, w każdym komiksie było Venomized. Po prostu wszystko było Venomized. Też już można było o tym wymiotować.
Tak, no to prawda. A tutaj na przykład to się musiało nałożyć z momentem, kiedy przejęli prawa do Conana, bo są czasem okładki po prostu z Conanem. I tak nie, że Hulk coś robi z Conanem, tylko jest tam Conan.
No tak było. Jak przejęli Marvela i Alienów, to też tak było.
Jak Marvela?
Fuh,
a, Foxa, okej, okay, dobra.
Alienów i Predatory.
Tak, tak, no to...
Lapsus językowy.
No, ale... Tak czy siak, Nieśmiertelny Hulk jest serią, której cieszę się, że została mi polecona. Kolas, pozdrawiam, to ty mi ją poleciłeś. I naprawdę duże wrażenie robi. I to jest takie właśnie superhero, za którym można by tęsknić.
Tak, i to jest takie wow, że w tym Marvelu, w którym wszystko się kręci w kółko to samo, jeszcze zdarzają się takie akcenty świeżości, nie?
Tak, i to jest taka wypoziomowana świeżość, tak bym powiedział, bo to jest i dla kogoś, kto szuka jakiejś, nie chcę mówić lepszej historii, bo to są bardzo puste słowa, nie? Że o nie, że to jest lepsze, to na pewno jest lepsze, wszystko jest lepsze od Garfielda, nie? Bo Garfield jest tylko śmieszny i to nie jest dobre. To jest żenujące, nie? Oczywiście takie podejście. Jeśli ktoś szuka takiej bardziej skomplikowanej historii, takie jak, nie wiem, ukazywały się w Vertigo, czy już siedząc w samym Marvelu, jak imprinty z Maxa były, no to myślę, że Hulk jest takim dobrym przykładem właśnie do tego, że da się te rzeczy uzyskać z popularnymi postaciami. Kwestia tylko, no właśnie, kiedy jakieś eventy mogłyby to zabić. Że nie, no ale teraz... Kumasz, piszesz sobie na przykład jakąś serię, jesteś na 40 numerze i przychodzi do ciebie gość i mówi, no niby dobra jest ta seria, ale wiesz, musimy ci go wystrzelić w kosmos. Co?
Tak, wrócisz sobie za kilka miesięcy po evencie, to tam sobie zrobisz dalej, co to chciałeś.
Tak, nie? No wymyśl coś tam, nie, dobra, nara, cześć. Nie? No tutaj akurat już było po tym wystrzeleniu w kosmos i tak dalej, wiadomo. Ale... strasznie głupio by było, no i nie można wykluczyć, że to się zdarzy jeszcze więcej niż raz w komiksach superbohaterskich, że jakaś decyzja na potrzeby eventu czy czegoś rozwali ci po prostu komiks.
No jest możliwe i nieraz miało miejsce.
No, zdecydowanie, ale tak czy siak fajnie, że Nieśmiertelny Hulk wychodzi w Polsce, że możecie go sobie kupić bez problemu, bo się nie wyprzedał, i ja serdecznie polecam, żebyście spróbowali, jeśli macie dalej jakiś sentyment do superhero, ale od dawna nic was tam nie zaskoczyło, bo tutaj nic nie zaskakuje. Oprócz tego, że kurde, dobry komiks z Marvela albo DC, szok. Fajnie się doczyta. Tyle mogę powiedzieć.
Czy spełnię definicję komiksu na działkę?
Ciężka rozkmina teraz. Bo nie wiem, czy to jest komiks, który bym wziął do kibla. Czy na działkę? Znaczy na działkę może prędzej.
No wiesz, przeczytasz, fajnie się czyta, ale jak zostawisz i zapomnisz, to tam wrócisz za pół roku, to nie będzie ci źle z tego powodu.
To chyba nie spełnia, wiesz? Ale nie spełnia tylko i wyłącznie pod tym względem, że te wątki zaczynają się nawarstwiać. I... teraz mówiąc całkowicie jednostkowo na swoim przykładzie, jeśli zrobię sobie za długą przerwę, to zapomnę niuanse, które były.
Aha.
I tak mam z grami.
Czyli bogactwo scenariusza.
Że jak na przykład nie gram w grę przez pół roku, to ja potem nie pamiętam sterowania. Najczęściej jest to samo, ale kiedyś miałem stary przerwę roku, jak grałem w Maxa Payne'a trójkę, i myślałem, że ja nie skończę tej gry, bo zapomniałem, jak się gra.
No to tak jak mam z tym Mario z Rabbitsami pierwszym, nie?
No.
Zrobiłem pierwszy świat i ciągle jakaś inna gra mnie odciąga i ciągle jakaś inna gra mnie odciąga i łącznie chyba już z trzy miechy nie odpalałem i tak wiesz, pierwszy świat zrobiony, nie? Więc lecieć od drugiego i tak naprawdę poznawać grę od nowa, czy już sobie to darować i polecieć od początku.
No właśnie, i to są dylematy, przed którymi stajemy we współczesnym czasie.
Tak.
Z menu jakby można było przejść jeszcze raz początkowy tutorial? Super.
Ewentualnie, nie wiem, obejrzę pierwszy na YouTubie gameplay pierwszego świata, czego nigdy nie robię, ale...
Ale czasem trzeba nadrobić. No, dobra, no to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek od nas. Słyszymy się za 2 tygodnie. Dzięki, że z nami byliście. Dawajcie znać ze swoimi opiniami. I do usłyszenia.
Tak. Do usłyszenia, cześć.